Studio Ostoja.
Witam serdecznie. Studio Ostoja, minęła godzina 18. Dzisiaj w studiu moim gościem jest Zofia. Zofia Wahlberg, dobrze?
Wahlberg. Tak.
Wahlberg, okej. Powszechnie mówi się o tobie, że jesteś królową polskich konopi. Tak przeczytałem w internecie i coś w tym jest. Po naszej wstępnej rozmowie widzę, że twoja wiedza na temat konopi i doświadczenie jest ogromne. Dzisiaj też te nasze spotkanie jest też trochę w odpowiedzi, bo dużo osób nam zarzucało, że nasz poprzedni gość o konopi nie wyczerpał tematu i wiele osób nie zgadzało się z jego opiniami, więc zaprosiliśmy specjalistkę z zupełnie innej strony rynku konopnego, z innym doświadczeniem. Ponad 20 lat doświadczeń z konopiami, tak? I ogólnie...
Może troszkę więcej, 30.
30. Więc może zacznijmy od początku. Jak zaczęła się twoja historia z konopiami? Wiem, że zaczęła się w Szwecji w latach 90.
Tak, tak. Moja historia właśnie z konopiami zaczęła się z początkiem lat 90., kiedy ja produkowałam nawozy mikroelementowe. To są właśnie te związki typu taki mangan, miedź, cynki, tylko w formie helatowej. Także, że nie takie, nie jakieś takie czysto chemiczne, powiedzmy, helaty jakieś syntetyczne, tylko naturalne helaty. Taki inny rodzaj. Firmę miałam w Szwecji. I odwiedzało mnie tak dosyć dużo ludzi. No, powiedzmy też ze świata nauki przyjeżdżał do mnie profesor Uniwersytetu Rolniczego. No i tak lubił sobie ze mną porozmawiać i pewnego dnia pyta mnie, czy konopie rosną w Polsce. Ja wiesz, teraz to nie wiem, bo ja już od 81 roku mieszkałam w Szwecji, więc... Nie wiem, ale jak ja byłam mała, to one rosły praktycznie wszędzie, ja pamiętam. A potem jakoś tak odzwyczaili nas od widoku konopi. Później sami się przyzwyczailiśmy w tym wieku, powiedzmy tam, jak się tam do liceum chodziło, to człowiek, że ja już tak, to już zaczął postrzegać konopie inne inaczej. Ale z wielkim pożytkiem dla wszystkiego, dla zdrowia, dla samopoczucia, także zawsze były użyteczne, pożyteczne. Więc opowiadałam mu, on mnie przepytał, a jak, a co? Więc mu tak zaczęłam opowiadać, jak to z tymi konopiami było, jak ja je pamiętam. Jak ja, na przykład pamiętam, że te konopie rosły między polami, czyli w miedzach. Często takie miedze były. I właściwie nigdy się nie zastanawiałam, dlaczego to tak było, ale Świętokrzyskie to też taki bardzo specyficzny region, gdzie nie ma takich dużych, powiedzmy, gospodarstw rolnych. Nie było w każdym razie. W dalszym ciągu tak zostało, bo tam te...
Duże rozdrobnienie, no.
Tak, bardzo duże rozdrobnienie. W porywach to tam... To szerokość, jak była 20 metrów, 25, to już matko kochana, co to nie było. Były takie po 8 i po 6 metrów szerokości działki. To się nazywało albo płuska, albo półpłuska, albo jeszcze jakieś tam takie nazewnictwo było. Więc to rosło sobie właśnie tak między tymi polami i między tymi uprawami. Właściwie nikt nigdy nie powiedział mi dlaczego. Właściwie to też i nigdy nie pytałam. Potem zrozumiałam, po co to było. Więc pamiętam, jak oni tam wyciągali tam na łąki przy rzece. No to takie najzwyklejsze w świecie roszenie, żeby ta słoma konopna, mikroorganizmy, żeby przerobiły, żeby oddzieliły ładnie, bez użycia żadnej chemii, żeby oddzieliły włókno od paździerza i żeby wszystko było w jak najlepszym porządku, czyste, niczym nie zachwiane. No i opowiadałam, tak mówię, że też miałam taką sąsiadkę, która brała taki duży wiecheć konopi, tylko już mam na myśli samą wiechę, kwiat konopi. No, tak go trzymała w ręce, podpalała i chodziła i okadzała dom. I nie tylko, bo i obory, i tak, to my tak, takie młode dziewczyny, miałam sąsiadkę, to my tak patrzyłyśmy na tą babkę, dziwaczka taka robi nam tu jakieś gusła, no ale później okazało się, że ona wiedziała, co robi.
A co robiła?
Okazała i ona, no, odstraszała, nie truła, tylko odstraszała. No, pająka, muchę, no wszystko, co było niepożyteczne w domu. I to z konopiami jest właśnie to coś takiego dziwnego, że to, co pożyteczne, to konopie kochają. Czy tam, no, pszczoła, czmiel, każdy owad tego typu, który służy nam, ludziom i roślinom.
I konopie,
rolnikom. Tak, tak. To one to kochają. Natomiast wszystko to, co nam nie służy, to konopie omija szerokim łukiem. Nie lubią konopi ani komary, ani muchy. Po prostu są związki, lotne związki, które im mocno przeszkadzają w jakiś tam sposób. Wiele badań chyba na ten temat nie ma, niemniej jednak wiadomą rzeczą jest, że to się w jakiś sposób odstrasza. Pająk też tego nie lubi i on się raczej nie zadomawiał tam, gdzie te konopie. I to, jaka była rola siania tych konopi między uprawami, zrozumiałam dopiero, jak w Szwecji miałam projekt. Zauważyłam, miałam konopie posiane, a wzdłuż tych moich konopi rolnik miał zasadzone ziemniaki. No i on w ogóle, no, takie dosyć duże zainteresowanie było tymi konopiami. W każdym razie on przyszedł do mnie i mówi: słuchaj, w tym roku to wiesz co, chyba w ogóle nie ma stonki. Ja nie będę pryskał na stonkę, bo mało gdzie niegdzie się pokazuje ta stonka, więc nie będę jej pryskał. Nie będę pryskał. No i za parę dni wrócił i mówi: ty wiesz co? Ta stonka ode mnie to się wyniosła do mojego brata 7 kilometrów dalej, bo on to ma jej tyle, że coś niesamowitego. No ja tak ciąg, kurczę, czy to nie ma związku z moimi konopiami? I mówię do niego: słuchaj, czy możesz go spytać, czy twój brat nie zgodziłby się, żebyśmy na przykład tu wykopali, koparką podebrali tak i byśmy mu w ziemniaki wsadzili, zobaczyli, jak ona oddziaływuje na te, no pomyślałam sobie, to kurczę, musi mieć związek. Jakoś coś środek mi mówił, że tak to jest. No i on, nie było wtedy takich komórkowych, że to aż były, ale takie duże cegły. W każdym razie, że posadziliśmy tam taką kępę konopi.
W środek tych ziemniaków,
o tu 30 parę metrów jedną w drugą stronę. Po prostu zaczęły się wynosić, zaczęła się ta stonka wynosić stamtąd, ale to bardzo intensywnie. Wtedy odkryłam to silne działanie repelentne, czyli odstraszające, a nie trujące. No bo konopie nie trują, one nigdy nikogo nie otruły, ani nie zatruły, tylko mogą ewentualnie odstraszyć. Także tutaj zadziałało to w tą stronę. Więc oni wtedy wiedzieli, ale
historycznie wiedzieli, mieli, tak.
A już na przykład, no, moje pokolenie to w ogóle tego nie pociągnęło, bo już wtedy wchodziła, że tak, no, ucz się dziecko, ucz. Tak. Okay. Nauka to potęgi klucz. No, nie zawsze i nie do końca.
Okej, okay, czyli znowuż wychodzi, że te stare, sprawdzone metody pochodzące od pradziadów bardzo często działają lepiej niż nasze naukowe i...
Tak, nauką niby potwierdzone,
czy tak zwane nowoczesne rozwiązania. To bardzo ciekawe, bo też właśnie myśleliśmy nad takim eksperymentem. My akurat chcieliśmy obsadzić dookoła pola upraw konopie jako... No, zobaczyć, jak one zadziałają, też jako taką miedzę właśnie. Mhm. Nie udało nam się jeszcze tego zrealizować, natomiast taki projekt był planowany. Myśleliśmy w ogóle, że one zatrzymają trochę i odstraszą bardziej zwierzynę typu dzikie jelenie, ale też potem się dowiedziałem, że ponoć jednak dzikie jelenie bardzo lubią konsumować konopie.
No nie do końca, nie w każdym okresie. Dlatego, że ja takie eksperymenty robiłam, I jeżeli zależy, jak konopie jest zasiane, w jakim celu. Jeżeli jest duże zagęszczenie, to w tych konopiach nie ma powietrza. I tam, gdzie jest duszno, gdzie brakuje tlenu, to tam się nie pchają ani jelenie, ani dziki, ani... I ja miałam takie 8 metrów, jak jest to pas, to one... Locha wchodziła z młodymi, bo to było dla niej bardzo niekomfortowe, ale bardzo bezpieczne miejsce. Ale ona wracała w to samo miejsce. Nie robiła nie wiadomo ile tych takich leży, czy jak to tam się to nazywa. Natomiast wracała w to samo miejsce. Nie było jakiejś dewastacji, nie przechodziła na drugą stronę, że tak powiedzmy, że przechodziła przez te konopie, przelatywała. Nie. Tam było duszno, nie ma przewiewu. Konopie, sposób zasiewu, bo jeżeli siejemy konopie i mamy na przykład na kwalifikowany materiał siewny, to my tych konopi siejemy na hektar 8 do 10 kg na hektar siejemy. I wtedy te rośliny są rzadko rozstawione. Wtedy mówimy o tym, że jest ten przewiew. Jeszcze są te ścieżki techniczne i takie inne rzeczy, które są związane stricte z uprawą konkretnie pod kwalifikowany materiał siewny, bo przecież chodzą i ci inspektorzy, którzy tam którzy oceniają czy jest zachwaszczenie. No zachwaszczenie tylko wtedy wystąpi, jak jest ta konopia rzadko zasiana. Ale na przykład, jak siejemy na włókno, gdzie musimy zasiać, bo gęsto, czyli musi tego być tam 60, a nawet 80 kg konopi na hektar, to ona jest zasiana gęsto. Tam nie ma mowy, żeby tam pół chwasta, bo tam nie ma ani światła, ani niczego, czym te chwasty mogłyby się pożywić. Po takiej uprawie mamy odchwaszczone pole idealnie. Zresztą nawet na takie techniczne cele, jak się sieje konopie, czy tam stricte na ziarno, czy na słomę, to sieje się 25 do 30 kg na hektar. Masa 1000 nasion to jest 16 gram. No to sobie możemy wyobrazić, ile tego jest. Da się to przeliczyć. W każdym razie zachwaszczenie może wystąpić tylko i wyłącznie przy zasiewie na kwalifikowany materiał siewny. Natomiast każda inna uprawa likwiduje chwasty. No i nie ma, ja nie spotkałam się, no ja w całej tej nie używałam nigdy żadnych środków ochrony roślin przy uprawie konopi. Zawsze zadziwiało mnie, że ekokonopie, to znaczy jakie? Co do tego eko jeszcze dołożyć? One są same
w sobie eko,
więc jakieś takie, albo mówią, że na ekologicznych gruntach. Ekologię konopie robi sobie samo. Ono ma korzeń palowy.
Bardzo głęboko.
Bardzo głęboko, 2,5 do 3 metrów czasami, więc to nie są te niezdarne, takie ślamazarne, które mają roślinki, które tam mają tą masę korzeniową tam na 10-15 centymetrach. No i co to? Wszystko im ucieka. Wszystko idzie w te dolne partie. Konopie sobie znajdzie pożywienie, znajdzie sobie wodę, wszystko sobie w początkowej fazie, w fazie no, zaraz po siebie, ale z kolei nie są wrażliwe na mróz, bo one nawet w temperaturze minus 6 radzą sobie świetnie. Nie postraszysz ją zimną Zośką, ani tymi ogrodnikami, bo one sobie radzą z tym idealnie. Każda inna roślina dostaje strzała, a konopki nie.
Okej, czyli jednak warto wrócić do pomysłu tych konopi jako odstraszaczy, głównie przeciw tym owadom, których byśmy nie chcieli widzieć na swoich
uprawach. Tylko, że przepisy nam zabraniają.
Tak, nie jesteśmy w stanie teraz wystąpić o zgodę.
O zgodę do czego? No wystąpimy...
o zgodę na uprawę jako międzyrzędzia?
No mamy głównego przedstawiciela w postaci, no płacimy podatki na utrzymanie tego instytutu, jedynego w Polsce, bo ten instytut to jest Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, który bezpośrednio podlega i jest na utrzymaniu Ministerstwa Rolnictwa. Podlega ministrowi. Czyli to jest stricte utrzymanie przez państwo. Oni powinni służyć nam i tam też pracowało się przez lata. Polacy, Polska to taka kolebka konopna, że bardziej sobie chyba tego nie można wyobrazić. Rosjanie jeszcze bardzo mocno o to dbali, ale u nas w Polsce to naprawdę możemy pochwalić się naprawdę takimi sukcesami, jeżeli chodzi o konopie, niestety niepowielonymi, bo od wielu lat po prostu jest dewastacja tego wszystkiego. Polski rolnik z tego nie skorzysta, bo pan się w żaden sposób z nimi nie dogada. Do mnie dzwoni setki ludzi z pytaniem, jak zasiać konopie, co zrobić. Oni za to biorą pieniądze.
No, też słyszałem niepochlebne opinie o tym instytucie, który głównie działa na rynki zagraniczne, a tu lokalnie wszystko blokuje i też słyszałem o sprawach sądowych między rolnikami a tym instytutem, więc jakoś ten rozwój konopi w naszym kraju jest, nie wiem, czy celowo, czy nie, powstrzymywany.
No, jak nie wiadomo, o co chodzi, zwykle chodzi o to samo. Więc tutaj ja nie widzę, żeby jakikolwiek minister jakąkolwiek kontrolę tam miał, czy coś, czy to jest przyzwolenie, czy tak ma być. Nie wiem. Niemniej jednak...
W każdym razie jest te odmiany polskie, bo są dwie odmiany polskie, są obie zarządzane, są w gestii tego instytutu, tak?
No ja nie wiem, dlaczego dwie, bo było ich z 10 i teraz jest nagle dwie zostało się, bo reszta została sprzedana. Te najbardziej takie wartościowe i w ogóle to zostały chyba sprzedane. My mieliśmy tak opracowane... odmiany. Mieliśmy taką odmianę Silesia, która no, olej z tej Silesii to był taki mistrzowski. Mamy bardzo starą odmianę białobrzeską, ona jest. Niemcy ją troszkę podkopali, bo całe szczęście zmieniły się przepisy, bo ta białobrzeska miała tendencję przekraczania tej dozwolonej...
dawki THC, tak?
Tak, tak. I ona, ciężko ją było utrzymać w tych ryzach 0,2% w suchej masie. Natomiast zawsze wyświetlała się na czerwono, że jest niby taka niebezpieczna, ale wspaniała. Wspaniała odmiana na taka przemysłowa, stricte przemysłowa. Dosyć dużo miała ziarna w sobie. Poza tym sama słoma. To też naprawdę taka szorstka odmiana, ale bardzo fajna odmiana.
I do czego jakie było najczęstsze zastosowanie tej odmiany kiedyś? Bo rozumiem, że teraz to już jest...
Na włókno była... Tak. Ona była wykorzystywana, bo kiedyś, jeszcze lata 70. Matko Święta, produkowaliśmy bardzo dużo, było roszarni w Polsce. Produkowaliśmy, my byliśmy potentatem produkcji włókna. No, jakoś tak się to rozeszło.
Bo teraz to włókno wraca bardzo na świecie i można by skorzystać na tym trendzie, że tak powiem, ogólnoświatowym i wrócić do tego, żeby tym producentem włókna znowuż być. Ale rozumiem, że bez małej rewolucji w instytucie będzie to ciężkie.
No nie wiem, czy w tym instytucie jakaś rewolucja pomoże. Nie wiem, coś od podstaw może, bo...
A od podstaw. Stworzyłaś swoją odmianę konopną, tak?
No nie sama, ale...
Nie sama, tak. Ale jesteś jej współautorką.
Jestem współautorką.
Opowiedz coś więcej, jak wygląda taka droga od pomysłu do rejestracji i na czym to polegało?
No tak, ta droga jest dość długa, bo ona około 8 lat trwa. I nie są to rzeczy proste, zwłaszcza, że w Polsce, nie tylko w Polsce, generalnie instytuty są właścicielami odmian i złamać monopol nie jest tak prosto, zwłaszcza, że te instytucje wszystkie podlegają jednemu ministerstwu. Czyli my mamy, na przykład jeżeli mamy instytut, ten INWIRZ, to Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, to, no to oni tylko te odmiany rejestrowali. No i to się rejestruje w takiej, no też to jest państwowa instytucja coboru. Tam się rejestruje odmiany. I tam mieliśmy dosyć duże kłopoty z tego tytułu, że co chwilę stawał nam w poprzek, że tak powiem, instytut. Zarzucał nam wiele rzeczy. I z tego tytułu trwało to długo. Niemniej jednak udało nam się tą...
Czy musieliście udowadniać, że, tak, że to jest wasze i że... Jest
że nasze i że charakteryzuje się tym, a nie innym i w ogóle... Także, że tak pod tym względem to jest dość ciężkie i nie wiem dlaczego, ale to...
No dobra, a ta odmiana jest? To jest odmiana Sofia, tak?
Sofia, ta odmiana nazywa się Sofia.
I jaki jest cel użytkowy tej odmiany?
Na początku był bardzo szczytny, bo bardzo pięknie. Ona w ogóle charakteryzuje się tym, że ma dosyć wysokie stężenie, dużo wyższe niż stężenie terpen i ale poza tym bardzo fajne włókno wychodziło, no wszystko takie było, olej bardzo smaczny, udało się tak to wszystko razem zlepić. I ja wykorzystałam to do produkcji olejków tych konopnych na początku, ale też miałam ambicje takie, że ja i kompozyt zrobiłam i taką cegłę, jak tutaj stoi. To wszystko takie...
Czyli włókno i paździerz.
Wykorzystanie, bo w konopiach właśnie wiecha, no, tam tak. nie ma źdźbła, które tak. nie byłoby przydatne. To wszystko się
do czego... Cała roślina jest do wykorzystania od góry do dołu.
Od góry do dołu i to naprawdę niebywale, z wielkim pożytkiem. I takie były moje, tak ambitnie chciałam podejść do tematu. Ale zainteresowanie to było takie, powiedzmy, zerowe. Miałam też w tym dużo szczęścia, bo trafiłam na... Ja się oczywiście, bo takie te wszystkie zgody się załatwiało przez właśnie Urząd Marszałkowski. Później to było takie skomplikowane, ta papierologia taka dosyć duża. I ja miałam szczęście do młodego marszałka, który tak wymyślił sobie karierę polityczną i te konopie mu jakoś tak kojarzyły się, tak jak każdemu urzędnikowi, z czymś nie tak. Mimo, że uśmiech na twarzy każdej osoby wywołują, to kojarzy się z jednym zawsze. Ale też miał mnie też może i dosyć, bo ja tam chodziłam często i mu przypominałam, ile to tych par butów już zdarłam, żeby coś w tej kwestii zrobić. W pewnym momencie chyba się pochylił dosyć mocno nad tym, albo chociaż trochę i pomógł mi w kwestii przeróżnych pozwoleń, które dostawałam i mogłam robić wiele rzeczy. Mhm. Takich, gdzie no, nie było to niezgodne z prawem, miałam na to pozwolenia. Do dzisiejszego dnia Polski Instytut Konopi też ma ten...
Bo rozumiem, że teraz głównym zarządzającym tą odmianą jest Polski Instytut Konopi, którego jesteś członkiem, tak?
Tak. To znaczy jestem tam jako ekspert.
Okej, jako ekspert. A powiedz, czyli ja jako rolnik, jeżeli chciałbym taką odmianę posiać, to są nasiona dostępne? Jak to wygląda w ogóle?
No właśnie. Z nasionami wygląda w ten sposób, że ponieważ ja... Wiem dokładnie, co to znaczy wielkoobszarowe zasianie konopi, z czym się to wiąże. To tak, żeby nie było niszczenia, czy tak, nie to, że może niszczenia, ale jakieś takiej, żeby było całkowite wykorzystanie, to trzeba mierzyć siły na zamiary i zasianie, powiedzmy, nawet 10 hektarów, to jest naprawdę wyczyn. Więc z 1500 hektarów, które raz zasiałam i powolutku schodziłam, albo bardzo szybko schodziłam w dół. I teraz jest to na poziomie tam, powiedzmy, kilku hektarów, czy nawet, bo szkółki jakieś takie. Wiesz.
Czyli ten materiał siewny nie jest tak naprawdę tak łatwo dostępny.
Mój nie, dlatego że jeżeli ktoś chce zasiać, to zawsze pytam, ale co ty chcesz z tego zrobić? Czy co pan, czy pani chce z tego zrobić? Mhm. No wszyscy tak, olejki wszyscy by produkowali, te olejki, no tak, CBD, nie CBD. O tym też trzeba mieć trochę pojęcia i zwłaszcza, że mamy taki no, wysyp tych syntetyków. Ludzie przeliczają
olejki
to
syntetyczne. Może opowiedz coś więcej, bo wiele osób sobie nie zdaje sprawy z tego, że są robione olejki konopne syntetyczne, czyli są robione...
Nie olejki konopne, nie, bo znaczy, to są... mówimy o...
Konopie syntetyczne, tak? Czy jak
nie,
to
nie,
nazwać?
Nie konopie syntetyczne. To są kanabinoidy, które no, mamy... CBD, CBG, to wszystko. Mhm. I to można kupić w formie syntetyku.
Czyli wyprodukowane w laboratorium.
Wyprodukowane w laboratorium, albo jakieś to koncerny nie farmaceutyczne, chemiczne produkują. Na pewno, bo jest tego bardzo dużo na rynku i one są, powiem, że bardzo tanie, bo 1 kg czystego CBD to jest 99,9%. Kosztuje około $200.
Czyli 800 zł, tak? Tam 3000 zł.
No powiedzmy 800 zł, tak? Nie wiem, dolar, no, powiedzmy jakieś 4 zł, czy tam ile. No więc z tego, za te 800 zł, z tych 800 zł kupując w Biedronce, czy w jakimś innym wynalazku olej za 4 zł, bo jeżeli ktoś kupuje kilogram czegoś takiego i chce zrobić z tego olejki, to nie robi to na dobrym oleju, tylko jedzie dalej. Czy dokłada do tego troszkę oleju, niekoniecznie zdrowego, i produkuje z tego, ma 1000 olejków 10-procentowych. Koszt jednego olejku już wlany do buteleczki, nawet niech sobie etykietkę do tego zrobi, to będziemy mieć 3 zł czy 50. Okay. I nawet jak go sprzeda za 50 zł, to wiesz, jakie to jest przebicie? Nie ma... I każdy, kto kupuje, patrzy przez pryzmat pieniądza. Bo tego nie kupuje ktoś, kto jakiś chce doznań takich czy nie innych, bo to nie tędy droga.
To jest typowo produkt, który wspiera zdrowie.
Tak, produkt, który wspiera
powinien
zdrowie.
Powinien przynajmniej, jeżeli nie jest,
tak,
bo
jeżeli nie jest skrzywiony.
Tak, a tu mamy do czynienia z produktem skrzywionym.
Syntetykiem. My mamy swój własny układ endokanabinoidowy i tego układu nie wolno nam zaburzać. No, on się zaburza w różny sposób też, stresy, nie stresy, tak, ale...
Ale tu właśnie rozwiniemy tę myśl, bo myślę, że większość osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że nasz ludzki organizm produkuje kanabinoidy, tak?
Dokładnie.
A to możesz coś więcej opowiedzieć? Bo to wiemy...
No, dziwny układ, prawda?
Tak.
Jeden z najważniejszych układów, jaki mamy w naszym organizmie. Odkryty najpóźniej, nomen omen.
No, staliśmy, że w 94 roku.
W 92 roku. No i teraz tak. Czy dzieci mogą spożywać olejki? Jak najbardziej. Bo my sami je produkujemy.
Mleko matki, tak?
Tak. Najwięcej produkuje kobieta w ciąży, bo ona zasila płód. Mhm. A jeszcze więcej kobieta karmiąca. W mleku matki i jeszcze w takiej formie, jak są te kanabinoidy w tym mleku matki, to nawet konopie tego nie robią. W takich odsłonach. I to jest po to, że to uodparnia, chroni, broni, żywi. no, karmienie piersią jest rzeczą po prostu nie do przecenienia. To jest coś niebywałego. No i wtedy dostaje się bardzo dużą dozę tych kanabinoidów.
Czyli jeżeli natura sama w nas te kanabinoidy produkuje, to tym bardziej myślę, że wspieranie naszego układu naturalnymi, tu podkreślam, nie syntetycznymi, a naturalnymi, powinno być zdrowe dla naszego organizmu.
Ależ tak. Konopie to jest w ogóle jedno wielkie samo zdrowie. Spacery w konopiach, te związki lotne, które te tam się uwalniają bardzo szybko i te najbardziej wartościowe, można powiedzieć, to one najszybciej tam dla nasz układ oddechowy i w ogóle nasze samopoczucie działa to pięknie. Tego się nie da w ogóle z niczym porównać. Ja jak miałam konopie, to ścieżki takie robiliśmy, sobie ludzie po prostu chodzili i koniec tam.
Na zdrowie.
Choć to, a Boże, a nie kradną, no wszystkiego nie ukradną, rany boskie.
Nie, też pamiętam u nas, że przyjeżdżała cała masa ludzi właśnie po to, żeby sobie wziąć na pamiątkę, ale no ta roślina jest tak plewna i daje tak ogromne zbiory, rzeczywiście
nie,
są mikrostraty.
Mikrostraty, no mieliśmy takie, pamiętam, właśnie pierwszy taki duży zasiew, taki większy zasiew konopi, to właśnie pan marszałek, no nawet można powiedzieć, udostępnił kawałek gruntu, który należał, był
województwo,
tak. Urząd Marszałkowski zarządzał tym. No i tam była kiedyś tam była szkoła rolnicza, czy coś w tym stylu. Później jakiś ośrodek, ale ja na to uwagi nie zwróciłam, marszałek wcale. Okazało się, że to tam jakiś takich może niegrzecznych chłopców. No i jak myśmy zasiali te konopie tam, to oni przychodzili, zachwycali się. Aż czy nie szuka pani ogrodników, a oni będą się opiekować. Zresztą bardzo fajnie to było, bo mocno edukacyjne. To były zwykłe konopie siewne. Trzy domy. Trzy kobiety, którym tak to strasznie przeszkadzało, Boże, no skargi, to tam były po 20 razy dzwonione na policję. Już ta policja to nie bardzo wiedziała, co z tym wszystkim zrobić. No i tak mówię, żeby którakolwiek z nich weszła sobie w te konopie i się może chociaż lepiej poczuła. One to tylko tam gdzieś z daleka z okna widziały, że te dzieci tam chodzą i tak im to szkodzi. No, no i to tak...
Czyli co, jest bardzo dużo mitów, bym powiedział, dotyczących konopi. A które z nich są najbardziej szkodliwe społecznie? Może tak zapytam szerzej.
To znaczy tak. Nie ma w ogóle edukacji, jeżeli chodzi o konopie. W ogóle żadnej. Tak naprawdę. O tym, jak one są... Wtedy, kiedy to wszystko by się poukładało, konopie naprawdę rozwiązują wiele rzeczy. Mówimy o glebie, którą mamy tak totalnie zdegradowaną.
Czyli możemy regenerować glebę.
Możemy regenerować, bo konopie w tej piętce konopnej to jest to przejście między korzeniem a łodygą. Ma taki kombinat chemiczny, że sobie bardziej go nie możemy wyobrazić. Oczyszcza z metali ciężkich, no, z takich substancji ciężkich związków chemicznych, że naprawdę nikt i nic sobie lepiej z tym nie radzi. No, pewnie, że nie robi to powiedzmy w jednym roku, ale można to powtórzyć dwa czy trzy razy zasiać. Poza korzeń, który zostaje w glebie, no to on się rozpada w ciągu tego okresu, powiedzmy, odpoczynku zimowego, on się rozpada i zasila w próchnicę, w przepiękne związki węgla. I tak można to mnożyć. A o mitach, no cóż, robi się z anioła diabła, według mnie.
Okej. Jak, bo wiemy doskonale, pamiętamy, przynajmniej ja pamiętam z wielu książek i z wielu zapisków, wiem, że jeszcze do końca w cały XVIII wiek i do połowy XIX wieku konopie były bardzo powszechnym składnikiem większości leków. Więc były bardzo powszechnie stosowane w medycynie, w leczeniu. Czy łączy się konopie z innymi surowcami zielarskimi i co z tego powstaje?
No zawsze były, zawsze miały to działanie terapeutyczne i na pewno lecznicze. I na pewno łączono je, kiedyś w ogóle całe lecznictwo było oparte na ziołolecznictwie, bo to się tak czerpało się i najważniejsze, żeby te zioła rosły dookoła nas, nie ściągamy jakieś tam z Afryki, z nie wiadomo kąd, tylko mamy to, co rośnie
lokalnie.
Więc łączyło się konopki. Właściwie ze wszystkim, co można było pięknie połączyć konopię z dziurawcem, tylko w odpowiednim ułożeniu, bo inaczej to też na tym troszkę trzeba się znać. Konopie działały wtedy bardzo fajnie, tak uspokajająco. Trzeba pamiętać, że dziurawiec jest taki silnie fotouczulający, więc delikatnie z tym. Woski konopne połączone z woskami na przykład pszczelimi, to jest inny rodzaj wosku. To jest wszystko to, co pszczoła, pyłek pszczeli, czy tam pyłek kwiatowy wytworzony z konopi, inny rodzaj pyłku. Niesamowita rzecz.
Czyli pszczółki lubią.
Uwielbiają. One tak się... Konopie nie mają nektaru, którego tak one zbierają, ale pszczoły tak naprawdę to szukają pożywienia dla swoich dzieci, bo najważniejsze to tam znoszą ten nektar, ale najważniejszą rolą pszczół, tych robotnic jest...
Wykarmienie kolejnego pokolenia.
Wykarmienie pokolenia następnego. I one karmią te dzieci swoje pyłkiem kwiatowym. A ten pyłek nie jest aż taki dostępny, bo niewiele tego pyłku jest. Natomiast na konopiach to jest tego w tonach.
Okej. Okay. Czyli mają się tam czym pożywić.
Mają się. One nabierają takiej pokory w tym te pszczoły, że można ją niemalże dotknąć. W konopiach urządlenie to raczej jest pogranicza możliwości.
Czyli tak naprawdę warto by wrócić do tych konopi jako te międzyrzędzia, jako te miedze, tak?
Tylko że przepisy na to nie pozwolą.
Przepisy na to nie pozwolą. To bardzo zła informacja. No.
Przepisy na to nie pozwolą, bo tak to wszystko jest skonstruowane, że nie wiem, może się coś zmieniło, ale z tego, co tam już sobie tak, że tak powiem, czasami spokój daję z tym wszystkim, bo z konopi się nigdy nie wychodzi. Tak jak ja mówię, teraz to już koniec, już nie będę się tym zajmować. Nie ma takiej możliwości. To wraca, to jest, to się kocha. Tak jak swoje dzieci się kocha, konopie taką miłością, one cię kochają, szacunku wymagają, ale dają z powrotem bardzo dużo i to tak to wygląda.
Czyli może jest to, jako ekspertka Polskiego Instytutu Konopi, to może jest to dobry kierunek badania, żeby udowodnić właśnie działanie tych konopi jako właśnie takich barier. No zwłaszcza myślę tu o rolnictwie ekologicznym, bo w rolnictwie ekologicznym walka z tymi tak zwanymi pasożytami jest dużo bardziej skomplikowana niż w rolnictwie przemysłowym. Tam są różnego rodzaju narzędzia chemiczne, tak to nazwijmy, a tutaj my jako rolnicy ekologiczni nie mamy wiele możliwości, a szukamy właśnie naturalnych rozwiązań. Czy takie badanie, myślę...
No, przymiarek było bardzo dużo, tylko finansowanie jest, powiedzmy tego, dosyć kosztowne. I tutaj się zaczynają schodki, kto ma za to zapłacić.
Czyli głównym wyzwaniem jest tak naprawdę materiał siewny, tak?
Dokładnie. Ale my, na przykład, tak jak już wrócę do tego, co można z tych konopi i jak to jest w praktyce, jak to wygląda. My zrobiliśmy pieluchę. Normalnie pieluchę taką, która się po prostu całkowicie biodegradowalna, rozpada się po tak, i jeszcze z niej jest wiele pożytku potem. I złożyliśmy projekt do NCBR-u. I my właściwie dostaliśmy, a pieluchy te, nie wiem jak one...
Przemysłowe.
Nazwijmy, te przemysłowe, tak. No to przecież jest taki ogromny problem, bo one...
No nie rozkładają się.
Nie rozkładają się i praktycznie wywozi się to wszystko...
Na wysypisko. Tak.
Nie, do Afryki, bo po selekcji wyrzuca się, wywozi się to do Afryki. No i że tak brzydko powiedziawszy, że w Europie dzieci...
Robią, nie? Tak, a potem to ląduje tam.
Tak, ląduje i tam się dzieci no, babrają w tym, bo one chodzą po tych wysypiskach, niestety. I nie wygląda to dobrze. No i powiedzmy, znaleźliśmy na to rozwiązanie. Nie wiem, o jakie tam pieniądze, to nie były jakieś, nie wiadomo jakie pieniądze. Staraliśmy się z NCBR-u i brakło nam punktów. Za innowacje dostaliśmy bardzo mało punktów, ale przed nami na przykład dostała firma, miała najwięcej punktów za innowacje, która wymyśliła jakiś automat do produkcji hot dogów. No wyrwało wszystkie narody z posad.
Czyli biodegradowalna, dobra, przydatna pielucha dla przy okazji pewnie mająca super właściwości w kontakcie z takim niemowlakiem, tak? No bo ona pewnie nic nie podrażnia, nie dusi, oddycha, jest bakteriobójcza, grzybobójcza, bo takie właściwości
wszystko.
Mają wszystko spełnione i się okazało, że nie jest to projekt ciekawy.
Nie, w czasie, zupełnie. Tak, inna jako innowacja to nie była żadna.
W czasie, kiedy szukamy rozwiązań naturalnych.
No bo się cofamy, cofaliśmy się po prostu, cofamy się. Konopie nierozwojowe do tyłu.
To znaczy w Polsce, no bo przykłady kanadyjskie, przykłady zachodniej Europy i przykłady ze wschodu pokazują, że konopie wracają bardzo mocno. Tam powoli te trendy
bardziej
są.
Bardziej ze wschodu. Tak? Na zachodzie to też jest tak. Chociaż no Kanada, Niemcy. Ale Kanada zagospodarowała nasze zasoby. Ona wyciągnęła z Polski najlepszych fachowców.
No i najlepsze odmiany, tak?
I najlepsze odmiany. Zresztą Amerykanie zrobili bardzo podobnie, bo sprzedaliśmy im w sumie najlepsze odmiany. Zostało jeszcze, weź, tak jak mówię, została świetna odmiana.
Sprzedaliśmy, znaczy co, my nie mamy prawa już ich używać, tych odmian?
No nie, jak się sprzedaje coś, no to nie jest na wynajem, tylko to jest sprzedaż.
Czyli prawo do własności, do odmian straciliśmy jako
Polacy.
No chyba
tak to wygląda, ale to jest wszystko tak utajnione, że pan po prostu tam się niczego nie dojdzie.
No, to bardzo...
Trzeba by było zapytać jakiegoś ministra rolnictwa, ale żaden nie odpowie na pytanie, kto tam komu dzisiaj na pytania
odpowie. Czyli mieliśmy 10 odmian, zostały nam dwie odmiany, którymi zarządza instytut, który tak naprawdę nie udostępnia tych odmian dla rolników polskich.
Bardzo no nie, trudno. No bo tam jest chyba jeden człowiek, który zarządza tym wszystkim, taki półbóg albo nawet cały bóg.
To bardzo niepocieszające, że z potentata konopnego zostaliśmy karzełkiem. No przed nami tutaj jeszcze chciałem na koniec pokazać i stoi cegła konopna.
Właśnie.
Tak, właśnie.
Piękna
czyli
rzecz.
Wynik połączenia paździerzu, wapna i wody w dużym skrócie. Bo to są trzy podstawowe i wiem, że też mieliście jakiś projekt z budownictwem, bo to jest akurat to jest produkt, którym my się zajmujemy, też tak nie do końca znowuż, bo tylko opowiem historię jego, no bo niestety nie jest to polski produkt, jest to produkt belgijski. Jako że my szukaliśmy materiału do tego, żeby wybudować zdrową chłodnię i przechowalnię dla warzyw i po długim researchu okazało się, po długich poszukiwaniach okazało się, że konopie sprawdzą się do tego świetnie, bo odciągają wodę, są bakteriogrzybobójcze, czyli wszystkie te zagrożenia, które w przechowywaniu warzyw i owoców mamy, no, spełniają i radzą sobie z nimi, czyli odciągają przy parowaniu z warzyw, odciągają nadmiar wilgoci, a jednocześnie tworzą środowisko, w którym pleśnie i grzyby rozbijają się dużo gorzej. Mają dużo większy problem z tym, żeby... Czyli po prostu w dużym skrócie nasza żywność się lepiej przechowuje, nie musimy stosować żadnych dodatkowych rozwiązań technologicznych, tylko ta stara metoda okazuje się być bardzo sprawna. Ale żeby te cegły móc użyć, to niestety nie znaleźliśmy żadnego polskiego producenta, tylko dopiero najbliższa fabryka była w Belgii, z którą dzisiaj współpracujemy i jakby te cegły też ściągamy na potrzeby odbiorców.
To jest właśnie ta współpraca. My ściągamy, zamiast je tutaj produkować.
No właśnie, no ale...
I wracamy w to samo miejsce. Wszystko da się zrobić. Tylko jest zero pomocy. Bez tej pomocy nie poradzimy sobie. Raz, że nie ma nasion. Te przepisy są takie sztywne, że nagiąć się w żaden sposób nie da. Są takie, no bo każdy przepis jest jak słup telefoniczny. Przeskoczyć go ciężko, ominąć zawsze jakoś tam się da. Żeby no nie być na pograniczu nie wiadomo czego, ale żebyśmy mieli taką produkcję, bo my naprawdę tak zaczęłam, że konopi rozwiązanie jest od tego, że uzdrowi nam glebę. Mając tylko 10 ton słomy, to będziemy mieli 3 tony włókna i prawie 7 ton paździerza. Ile będziemy mieli nasion? Około tony. Jak to zliczymy? Brakuje tylko maszyny do zbioru i kogoś, kto to odbierze, żeby to przetworzyć. I monopol
czyli
na wszystko...
serca.
Tak, no przede wszystkim serca i wytrzymałość.
Nie, ja mówię serca całej produkcji, bo zawsze sercem produkcji jest możliwość przetworzenia. My jesteśmy w stanie wyprodukować surowiec,
tak,
ale nie mamy
co
z nim zrobić.
No
dokładnie.
Właśnie, to jest to. Bo monopol na maszyny do dekortykacji słomy, no mają Niemcy, tak sobie to poukładali. Chociaż jest parę innych rozwiązań i tylko małe wsparcie, którego nikt nigdy nie dał jednej złotówki na to, żeby to wesprzeć. Tak jak mówię, na bzdury są pieniądze, na rzeczy pożyteczne po prostu nie było i nie ma.
No, Indie są na przykład dosyć mocno rozwinięte, choć ich rozwiązania są dosyć prymitywne i proste, ale jednak ta produkcja...
No ale w tej prostocie tkwi...
Tak samo Chińczycy też mocno, też tutaj widziałem, że też mocno...
Tak. Przecież tu nie trzeba cudów niewidów takich jak te niemieckie linie, czy
holenderskie.
Czy holenderskie. No chociaż te holenderskie nie są do końca holenderskie, bo one są po prostu... To wszystko jest z jednego źródełka bije.
Czyli także. Wszystko z Niemiec, tak?
Dokładnie.
Po Europie mamy Niemcy, że tak powiem, zawłaszczyły
sobie... No Belgowie sobie... Belgowie mnie mają też tam swoją taką nitkę w tym wszystkim, ale... Konopie rozwiązują problem dochodu rolnika w tej chwili i uzdrowienie gleb.
Zdrowe budownictwo, zdrowe dodatki do żywności,
kaniny,
uzdrowienie gleb,
wszystko,
kaniny, które są wytrzymalsze, pielucha dla dzieciaków, no to jest zaskakujący produkt dla mnie. Znaczy
naprawdę,
w sensie bardzo
tak,
pozytywnie
tak.
Zaskakujący, bo rzeczywiście te pieluchy to jest ogromny problem współczesnego świata.
To nie jest problem.
Ale okazuje się, że można zrobić biodegradowalną pieluchę i to z konopi, no więc no czyli tak naprawdę tutaj największym problemem jest kwestia formalno-prawna.
Mhm.
Czyli dalej te zmiany, które zaszły w Polsce, bo tak nam się mówi, że ten rynek został w jakiś sposób uwolniony, no nie jest to do końca prawdą i dalej jest pewien, może jest więcej możliwości, ale dalej mamy do czynienia z monopolem państwa tak naprawdę.
Dokładnie.
No cóż.
Skąd te nasionka brać?
No tak, no materiał siewny głównie można nabyć z zagranicy. Polskiego materiału nie mamy. My sadząc mieliśmy wszystkie 3 odmiany pochodzenia spoza Polski, więc dokładnie to pamiętam. Jedna była z Finlandii, reszta było gdzieś właśnie chyba Niemcy, Francja. Dokładnie Niemcy, Francja. A jak to jest z pozostałymi krajami europejskimi? Czy ktoś z tym coś próbuje zrobić? Czy coś rozwijają?
Na przykład na Litwie jest przepięknie rozwiązane. Byłam w takiej firmie, że no normalnie nie do wiary. Firma, to tam ona była, to była litewsko-amerykańska z kapitałem amerykańskim, ale świetnie oni produkują.
Czy
włókno i paździerz.
Włókno i paździerz. Czyli co, bo mają głównie produkcję pod odzież, tak?
Tak, oni pod Przędzę szczególnie się tam szykują, ale mają wysokiej klasy. Byłam też w Niemczech, w południowych Niemczech, też w takiej fabryce, gdzie no, była tak stricte pod włókno. No, generalnie zawsze pod włókno wszystko się robiło, bo paździerz kiedyś był odpadowym produktem, a dzisiaj paździerz jest naprawdę, tak jak popatrzeć na ceny, no to on naprawdę osiąga ceny takie, nie powiem.
No, przykład cegły, tak? Która jest w 90% pewnie z paździerza konopnego.
No, 90% na pewno jest paździerza.
Na pewno w tym jest paździerza 90%.
To wszystko przed nami. Ja chętnie bym się gdzieś jeszcze przyłączyła mimo...
No, ja też słyszałam, że Czesi mocno też postawili.
Oj, Czesi też, też. Bo byłam w Czechach. To jest akurat na granicy. Po jednej stronie granicy jest, w Czechach jest przetwórstwo, a po drugiej w Niemczech. Bo u nas jak był taki okres, że przy granicy zachodniej skupowali Niemcy. Tylko, że nie opłacało się tej słomy przewozić już potem tak jakoś, to Niemcy skupowali słomę u nas, a potem już
nie. Odpuścili. No to jeszcze pamiętam lata 2020-2021, tak, były takie.
Mhm. A teraz już im się nie opłaca.
Już robią to u siebie, tak?
Robią to u siebie i zamykali.
No tak, jest to roślina, która rośnie wszędzie i która no, największy oddziaływanie będzie miała zawsze na rynku lokalnym, pod warunkiem, że ten lokalny rynek umie ją zagospodarować.
Sam miałeś zasiane 20 hektarów.
Tak, tak. No i ja to bardzo dobrze wspominam. Natomiast no, część...
Jak konopie rosną, to jest w ogóle
tak,
cudne, nie?
Natomiast czarną częścią całego...
Jak zbioru, to właśnie, się zaczyna problem.
O właśnie. I tu problem zaczął się w zbiorze, dlatego że konopie dają ogromną ilość i my nie byliśmy przygotowani w żaden sposób i nie mogliśmy byli przewidzieć, że tego włókna, tego paździerza, tego wszystkiego będzie tak dużo, żeby w pełni to wykorzystać i zagospodarować, to jeżeli nam się udało 10%, to i tak był sukces, choć ja nawet nie przypominam sobie, żeby to było 10%, bo to daje dziesiątki ton z hektara i...
Ale powiem ci, że w międzyczasie, odkąd ja już tam powiedzmy, że powiedziałam, och, już koniec, małe ilości, nie bawię się w wielkie. No, dwie następne odmiany przygotowywuję do rejestracji, ale znalazłam też wiele sposobów na to, żeby skrócić na przykład, jak je suszyć, co zrobić.
Czyli pracujecie też nad przetworzeniem, nie tylko
tak,
już nad
tak,
samym procesem
czas, bo
uprawy.
Ja,
tylko...
ja po prostu marzę o tym, żeby te konopie tak
wróciły.
Wróciły i to bo, tak, żeby rosły wszędzie.
Bo to, no właśnie, to wiele osób nie pamięta i na tym powoli będziemy już kończyć, bo jest została nam minuta, ale no, rozmawiamy o tych konopiach jako o wielkiej nadziei na to, żeby one wróciły, na to, żeby te włóknictwo nasze z powrotem odżyło, tak? To raz. Dwa, paździerz konopny, zamiast tych chemii, tych betonów, tego wszystkiego, no to mamy tu materiał z ujemnym wpływem węglowym, czyli
tak, tak.
Budując konopi wiążemy więcej węgla, więc on teoretycznie powinien być teraz rozchwytywany, zwłaszcza przy tych regulacjach unijnych.
To teoretycznie,
prawda? No,
ślad węglowy
ślad
jest
węglowy
po prostu.
I tak dalej. Ja tu się okazuje, że ten ślad...
Że nikt tego śladu nie chce.
Nikt tego nie przebije, a tymczasem no, nikt tego surowca wykorzystywać nie chce. No szkoda. A natomiast to trzymam kciuki, żeby wasze odmiany rozwijały się jak najlepiej. Trzymam kciuki, żebyśmy znaleźli jakieś sposoby na przetwarzanie, na wdrożenie. Tu przypominam naszą poprzednią rozmowę również o konopiach, gdzie też ogromną szansę nasz kolega widział w produktach meblarskich, tak? Czy właśnie
tak,
budowlanych,
no,
więc jakby...
Myśmy zrobili deskę.
No, zrobiliśmy deskę, zrobiliśmy wiele innych ciekawych rzeczy. Cóż, moi drodzy państwo, czyli...
Temat rzeka.
Tak, temat rzeka. Dzisiaj musimy już kończyć, ale o konopiach na pewno jeszcze nieraz porozmawiamy. No mam nadzieję, że te zastosowanie przemysłowe konopi wróci do naszego kraju, że będziemy nimi regenerować glebę, że będą działać na rzecz naszego zdrowia.
Nie zapomnijmy o właściwościach oleju z nasion i w ogóle o białku konopnym i cała reszta.
Dziękujemy ślicznie. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Studio Ostoja.